Witam Cię w podcaście Sztuka Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi, wystąpieniach scenicznych i posługiwaniu się głosem. I właśnie o głosie dzisiaj porozmawiamy. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zapraszam Cię do Sztuki Gadania. Gościem tego odcinka jest niezwykła osoba, Aldona Krasucka. Wykładowca emisji głosu na Wydziale Aktorskim Warszawskiej Akademii Teatralnej oraz przygotowująca wokalnie aktorów do spektakli w różnych teatrach. A przede wszystkim Aldona jest wspaniałą osobą i znakomitym pedagogiem. Ma ogromną wiedzę i doświadczenie, o czym za chwilę się, myślę, przekonasz. Zapraszam Cię na rozmowę z Aldoną. Gościem Sztuki Gadania jest Aldona Krasucka. Witam Cię serdecznie.
Witam, cześć.
To, co mnie zaintrygowało podczas Twoich zajęć i zaciekawiło, to emisja głosu, a jakość życia. I że od emisji poprawia się życie. Jakbyś mogła powiedzieć, jak może się nasze życie poprawić dzięki prawidłowej emisji głosu?
Powiem Ci, że to jest dla mnie też ogromne zaskoczenie i ono się jakby zaczęło objawiać w ciągu wielu lat mojej pracy. Dlatego to nie od razu była taka koncepcja, że to może jedno drugiemu pomagać. To było też moje wielkie zdziwienie, zaskoczenie i jakby taka fascynacja. Więc co się okazało? W trakcie wieloletnich moich różnych kursów, warsztatów, pracy ze studentami, pracy z aktorami, zaczęły do mnie docierać różne sygnały, które mówiły o tym, że nasze życie zaczyna się zmieniać pod względem trzech spraw, wtedy kiedy zmienia się nasza, poprawia się ewentualnie nasza emisja głosu na taką bardziej naturalną. Co się poprawia w życiu? Wydolność i zdrowie nasze, poprawia się wizerunek i wzmacniają się kontakty międzyludzkie. To było coś niebywałego, dlatego że ja tego się w ogóle nie spodziewałam, ale pozwól, że ja zaczęłabym odwrotnie, że pracując nad emisją głosu, zrozumiałam, dowiedziałam się, że nie wystarczy prosić studenta, na przykład, żeby się rozluźnił, żeby przybrał jakąś tam postawę, ale głównie, żeby się rozluźnił, żeby puścił zaciśniętą żuchwę, tak zwane zaciśnięte szczęki, żeby rozluźnił gardło, żeby puścił ramiona. On to robi, za chwilę wychodzi z lekcji i okazuje się, że dalej jest napięty. To mnie zniosło w rejony kontaktów z psychoterapią, głównie z Laboratorium Psychoedukacji, głównie przez książki, które wydawał Jacek Santorski. Dotarłam do Jacka, Jacek mnie zaprosił na warsztaty, na grupę zaawansowaną od razu. No, to, czego się dowiedziałam, czego się zaczęłam potem tu uczyć, czyli w Laboratorium Psychoedukacji na takim kursie kontakt w sytuacji pomagania, to spowodowało, że ja zrozumiałam, skąd wynikają napięcia w studentach, w moich uczniach, czy w dorosłych aktorach pracujących nad rolą, że one wynikają z problemów pewnych życiowych i póki się ich nie dotknie, póty te napięcia nie puszczają. Ja mogę prosić, wiesz, 2 lata studenta, puść, rozluźnij ramiona, rozluźnij. Mijają 2 lata bez skutecznych moich próśb, on na chwilę się rozluźnia. Potem on jedzie na wakacje i to jest prawdziwy przypadek. Szczęśliwie zakochuje się, do dzisiaj są wspaniałą rodziną. Wraca, wiesz, po wakacjach wszystko, rozluźnione ramiona, oddech obniżony, oparcie w nogach, głos się przemieścił. Czyli sytuacja życiowa, która dla niego była trudna, bo on się bał, że straci swoją pozycję na wydziale aktorskim, bo każdy się boi na pierwszym, drugim roku. Konkurował ze swoim ojcem apodyktycznym. Wszystko to się zmieniło. Chłopak rozwiązał te problemy w jednej chwili, bo stał się bazą dla swojej narzeczonej opoką, prawda? Przestał konkurować z ojcem, przestał się przejmować tam, czy go wyrzucą, czy nie, takimi bzdurami i jego ciało zmieniło się. Wiesz co, tak monologuję, może chciałeś zadać pytanie.
Nie, bo ciekaw jestem, czy sądzisz, że możemy sobie sami poradzić z tymi problemami, czy to raczej powinno być pod okiem specjalisty, psychoterapeuty, psychologa?
Wiesz, to świetne pytanie, bo to zależy na kogo się trafi. Na kogo się trafi. Czasem lepiej jest samemu sobie z tym pomóc, poradzić. Dobrze jest, jak człowiek się o tym dowie, że taka jest zależność, że póki nie dotknie pewnych spraw, nie dotknie, to na przykład nie przerobi czegoś, nie wybaczy, nie dojdzie do wniosku, że może niepotrzebnie się czymś tam przejmuje i tak dalej. Czasem pomaga rzeczywiście psychoterapia, czasem pomaga towarzystwo przyjaciół, ktoś mądry, kto wytłumaczy. Więc póki się tego jakby nie dotknie i człowiek wie o tym, że może to zrobić, może tego dotknąć, to może sobie w jakiś sposób próbować sam poradzić. Psychoterapia jest bardzo dobra, jeśli masz dobrego terapeutę, prawda? Ale czasem no różnie to bywa, w różne ręce można trafić, więc najpierw trzeba spróbować samemu.
Czyli rozumiem, że najpierw trzeba poukładać sobie sprawy w życiu i dopiero później możemy się zająć emisją głosu, tak?
Nie, no wiesz co, tak się nie uda. Tak się nie uda, no bo popatrz, no niektórych spraw całe życie nie możemy ustawić. Nie, tak bym nie robiła. Ja bym to równolegle, wiesz, robiła. Wiem, że dla dobrej emisji ważna jest swoboda, ważne jest otwarte, swobodne gardło, dobry oddech, dobra dykcja, poczucie, że człowiek jest szczęśliwy w tym, co robi i tak dalej. No to są tak ogólnie mówię, prawda? Więc to można robić równolegle z zaglądaniem w swoje życie i sprawdzaniem, czy nie mogę komuś wybaczyć, czy naprawdę muszę się czymś tak bardzo przejmować. Jeszcze bym dodała w tę odwrotną stronę, bo zaczęliśmy od tego, że emisja głosu dobrze wpływa na różne aspekty życia. Ale zaczęło się od tego, że właśnie te różne nasze problemy życiowe są pomocą w dotarciu do prawidłowej emisji. Dlaczego tak się dzieje? Prawidłowa emisja jest to efekt tego, co się wcześniej z człowiekiem stało. Chwilę wcześniej bierzemy oddech, chwilę wcześniej jeszcze jakoś się zachowuje ciało, a jeszcze chwilę wcześniej jest to emocja nasza. Czyli to, co aktor wie, oko, ciało, oddech, głos, że głos jest ostatni, ten proces my musimy przeprowadzić. No i teraz przeprowadzając ten proces, no doszliśmy właśnie do tego, że te życiowe problemy czasem nie pozwalają nam odpuścić ciała, więc musimy zacząć od myśli, od naszych przeżyć i tak dalej. Ale w trakcie mojej pracy, 40 lat mojej pracy, okazało się, że na skutek poprawy emisji głosu zmienia się też człowiek. To znaczy, na przykład jego wizerunek. Dlaczego on się może zmienić? Człowiek, który jest napięty, ma podniesione ramiona, ma zaciśniętą szczękę, ma, wiesz, gorszy głos, jakiś tam cieńszy niż mógłby mieć, ma gorszą dykcję, ma rozbiegany wzrok i tak dalej. Kiedy poprawia ze względów technicznych emisję, czyli puszcza ramiona, rozluźnia szczękę, obniża tor oddychania, no to jasne, że on nie tylko zmienia brzmienie swojego głosu, zwalnia mówienie, jest bardziej wyrazisty, lepiej się porusza, bardziej stoi na własnych nogach, to już jego wizerunek na tym zyskuje, prawda? Teraz sprawa wydolności też, ponieważ lepiej oddychamy, no lepsze jest dokrwienie mózgu, ale lepiej działa nasze ciało, kiedy mamy swobodny, głęboki oddech, nie płytki i ileś tam za szybko na minutę, za wiele razy, tylko spokojny, głębszy. Więc jasne, że i wydolność się poprawia, zdrowie, odporność się poprawia, stres się łagodzi. Jak stres się łagodzi, to i odporność się poprawia. Ale to, co jest najciekawsze, to te kontakty międzyludzkie. Wiesz, no to jest tak ciekawe, że pozwól, że to powiem teraz od początku. Otóż w momencie, kiedy rozluźniamy drogi oddechowe i leciutko, że tak powiem, rozluźniamy usta, to jakby jesteśmy otwarci na osobę, z którą rozmawiamy, od klatki piersiowej. I okazuje się, że to powoduje o wiele bliższy kontakt z osobą, z którą rozmawiamy, niż wtedy, kiedy jesteśmy zaciśnięci, zamykamy usta, zablokowani, tak jak taka twierdza, nie dotykaj mnie, nie rusz mnie. Natomiast jeśli się otwieramy, nie bojąc się, że to powietrze choćby nas zatruje, że jest brudne, że ma dużo pyłków, tylko się na tego drugiego człowieka otwieramy drogą oddechową, wtedy on staje się nam bliższy. I wielką przyjemność sprawiła mi osoba, która napisała list dziękczynny, że kiedy zastosowała ten luźne gardło, luźny język, rozmawiając ze swoim bliskim sobie człowiekiem, to pękła jakby szyba, która była między nimi. Zresztą to była wokalistka, ona dość szybko umiała, zrozumiała, o co chodzi, wiedziała, co to znaczy miękki język, luźne gardło w momencie oddechu. Ja tak w tej chwili oddycham, że nie, mam nadzieję, że nie słychać, chyba że wysterowałeś ten mikrofon tak mocno. Ale wiesz, cichy oddech i mówi, on zrobił to samo, on się też na mnie otworzył, jakby pękła szyba między nimi. Ludzie mówią, że wtedy na przykład bardziej widzą tego wykładowcę w kolorach, kiedy on do nich przemawia, mając otwartą klatkę piersiową, mając luźne gardło. No nie powiem ci tu wszystkiego, ale ty też już dużo wiesz.
To jest ciekawe, bo ja też to obserwuję wśród moich gości, którzy zajmują się zawodowo głosem i mam wrażenie, że nawet lektorzy, którzy wydają się, że spędzają całe dnie w studiu, a to są często fascynujący ludzie z niesamowitymi historiami, anegdotami, bo mam wrażenie, że oni po prostu dobrze się komunikują z innymi, bo dla innych też jest przyjemny ten kontakt z nimi. Ten dźwięk, który się z nich wydobywa, jest przyjemny dla innych i być może dlatego też ludzie lgną do takich osób, które dobrze posługują się swoim głosem. Zgodzisz się z tym?
Tak, zdecydowanie. Z tym, że jest to taka mała pułapka, jeśli to jest radio, że brzmienie głosu powoduje, że my sobie jakoś tę osobę wyobrażamy, tak? I potem często, jak ją widzimy na żywo, lgniemy do niej, do jej brzmienia głosu, tak? A jak widzimy ją na żywo, to musimy ją na nowo rozpoznać, zaakceptować lub po prostu ze zgorszeniem, mówi, to pan tak wygląda? No na przykład, ciekawe, jakbyś mnie nie znał, to jakbyś myślał, że jak ja wyglądam na podstawie brzmienia głosu.
Trudno sobie wyobrazić, nie?
No teraz, bo mnie znam.
No teraz tak, teraz cię znam. Ty jeszcze wspomniałaś o tej kolejności oko, ciało, oddech, głos. Jakbyś mogła to rozwinąć, że ten głos jest ostatni. Dlaczego?
Ja się tego dowiedziałam pracując z aktorami, ucząc w Akademii Teatralnej i pracując z aktorami. Ja o tym nie wiedziałam. Nie wiedziałam, ucząc się u profesora w operze śpiewu. To jest fascynujące, tak się naprawdę dzieje w życiu, że naprawdę błyskawiczna reakcja jest w naszym mózgu, prawda? Zachwyt, gniew, zaskoczenie, to naprawdę ciało później reaguje, a głos gramoli się ostatni. Głos jest ostatni, naprawdę, nawet jeśli to się dzieje błyskawicznie, to ta kolejność jest. I skąd się tego dowiedziałam? Bo aktor musi, grając po raz setny jakiś tekst czy jakąś scenę, musi tak to zrobić, żebyśmy uwierzyli, że to jest naprawdę. Więc on nie może mówić melodiami, on nie może robić gestów, znaczy robi, tylko one są bezwiedne. One są na skutek tego, co on czuje. On musi mieć w głowie reakcję. I to głównie jest fascynujące, że się nie klepie tekstu melodią, ani nie wykonuje ruchów rękami czy głową, tylko się reaguje na swojego partnera. Dlatego najpierw aktorzy siadają, wiesz, biorą egzemplarze, sprawdzają relacje między sobą, motywacje i tak dalej. Najpierw są próby stolikowe, zanim wyjdą i w ogóle akcje zaczną. I to nam bardzo dużo daje w sprawie głosu. Ja z tym zresztą mam problem, z wami też chyba miałam lekki problem, że ludzie czekają, żeby wydać głos. Jak są zajęcia z głosu, chcą wydawać głos. A tymczasem głos to jest tylko, wiesz, mała krtań. Całą resztę można jeszcze bez głosu zrobić, zanim się tę krtań sforsuje. Czyli naprawdę warto zająć się, no jeśli nie sprawą oko, czyli myśl nasza, nasze emocje, bo od tego może nie są zajęcia wokalne, ale może psychoterapia. Natomiast zająć się ciałem, zająć się oddechem, żeby on był prawidłowy i przyjemny przede wszystkim, a dopiero potem męczyć głos. Męczyć, nie męczyć wtedy, wiesz, bo jak zaczynamy od głosu, a ciało śpi, a oddech jest płytki, no to męczymy krtań.
To uporządkujmy w takim razie, od czego powinniśmy zacząć pracę nad emisją głosu?
Jeśli to jest taka praca zawodowa, no to prawdopodobnie pod kierunkiem pedagoga i on już coś nam powie. Natomiast ja bym radziła zawsze najpierw sprawdzić, jak się zachowuje nasze ciało. Bardzo często są to napięcia, które można rozluźnić, jeszcze nie wydając głosu. Są to trzy obszary: żuchwa, gardło i obręcz barkowa. To są kluczowe obszary dla dobrej emisji głosu. Jeśli one są napięte, a często są napięte z powodów właśnie psychicznych, tak zwanego opancerzenia, o którym mówi Alexander Lowen, napięte, to wtedy blokujemy bardzo głos i nie bardzo możemy nawet rozwijać naukę emisji głosu. Więc to rozluźnienie, które nie jest takie u niektórych ludzi proste, ponieważ nawyki występowały przez całe życie w sumie z powodu wrażliwości, jakichś problemów, jakie dana osoba miała, no po prostu się napięła i taka chodzi napięta, więc to można najpierw rozćwiczyć. To jest taka moja propozycja, bo ktoś może inaczej. Następnie albo równolegle przyjemny oddech, wygodny oddech, cichy, rozluźnienie gardła. To dla niektórych ludzi też są wielkie problemy, bo zawsze na przykład oddychali tak i to można zrobić. Można zrobić rozluźnienie całego ciała, bazę w nogach, relaksy, przeciągania, choćby tydzień czy dwa zająć się tylko tym ciałem. Dlaczego? Dlatego, że aparat głosowy, jedyne miejsce w naszym organizmie, gdzie powstaje głos, jest bardzo maleńki. To jest krtań, a struny głosowe przeciętnie mają 18 mm u kobiet, na najdłuższej krawędzi 21 u mężczyzn, tak przeciętnie. Czyli dwucentymetrowe fałdki głosowe, dwa maleństwa, które wydają głos. Cała reszta naszego ciała służy do wzmocnienia tego głosu, ale głos powstaje już w samej krtani. I teraz jeśli ciało jest napięte i staramy się rozluźnić go, to co trwa często wiele tygodni u wielu osób, albo jeszcze dłużej, a jednocześnie męczymy głos, no to nie ma to sensu. No. Ja zrobiłam, muszę ci powiedzieć, że to nie jest tylko teoria. Zrobiłam kiedyś eksperyment taki wiele lat temu. Przyjaźniłam się ze śpiewaczką operową. Mieszkałam w jednym pokoju, nawet przez jeden sezon w Bydgoszczy. I poprosiłam ją o robienie rozśpiewania bez śpiewania przez pierwsze 15 minut i potem dopiero włączenie głosu. Więc ona na początku robiła skłony, przeciągała się, robiła obroty tułowia, żeby poruszyć przeponę, rozluźniała ramiona, rozluźniała żuchwę, uaktywniała i rozluźniała aparat wymowy, pogłębiała oddech, jeszcze nie włączaliśmy głosu. Inne śpiewaczki już w międzyczasie dawno głos męczyły, ona jeszcze nie włączała głosu. Następnie ja grałam wprawki na fortepianie, a ona udawała, że śpiewa, czyli wszystko było, ona wyglądała jakby śpiewała, tylko nie włączała strun głosowych, bo to jest funkcja z mózgu, prawda? Czyli już prawie śpiewała, tylko jeszcze tej małej krtani nie włączała. Jak dodawała głos, to już naprawdę niewiele jej brakowało do rozgrzania, bo rozgrzane było całe ciało, rozgrzane, rozluźnione. Natomiast jak się robi odwrotnie, że ta krtań pracuje od początku, uważam, że jest gorzej. Ale to jest moje zdanie, którego się trzymam przez wiele lat.
Ty wspomniałeś jeszcze o opancerzeniu i to jest coś, co mnie zaskoczyło podczas twoich zajęć. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem, że osoby sumienne, punktualne, obowiązkowe często mają podgórkę z głosem i trudniej im znaleźć ten głos niż osobom, które są takie leniwe, takie olewające otoczenie. I dlaczego tak jest?
Wiesz co, ja to trochę anegdotycznie powiedziałam, no bo nie można powiedzieć, że wszyscy ludzie na świecie tacy są, ci obowiązkowi mają źle z głosem, ale bardzo często tak się zdarza, że osoba, która jest godna zaufania, która jest punktualna, która się nie leni, że tak powiem, potrafi się zmusić, potrafi się zorganizować, to często zaciska te trzy obszary tak ważne, co ja nazwałam je trzy bramy, czyli kiedy wchodzi powietrze, najpierw mija jamę ustną, następnie gardło i następnie szczyty płuc, żeby poszło dalej. I te obszary zaciskają się. Loewen pisze o tym opancerzeniu jako takiej obronie człowieka. Ja nie chcę tutaj jakiegoś terminu powiedzieć, bo nie jestem psychologiem ani terapeutą, ale pisze o tym, że człowiek, który nie chce się więcej dać zranić, często się właśnie tak trzyma. Nie dam się zranić, również nie dam się kochać, bo to jest blokada na wszystko. I zaciska właśnie te trzy obszary, czyli trzyma szczękę, dam radę. Zaciska gardło, zaciska pięści, które w jednej linii zaciskają nam przecież ramiona, kark, przecież tego się nie da oddzielić. Powierzchnia ciała podobno staje się bardziej znieczulona, mniej czuła na bodźce. Człowiek jest taki jak zamknięta twierdza trochę. Nie można go zranić, bo się nie da. Nie można go kochać, bo nie pozwala do siebie dostąpić. Jest taką samotną wyspą. Teraz jeśli się zdarzy, że minie niebezpieczeństwo, że przebaczymy, że coś przerobimy, że się otworzymy na ludzi, następuje wręcz taki gest otwarcia, rozluźniają się ramiona, gardło i żuchwa. To jest po prostu tak niesamowite, rozluźniają się mięśnie klatki piersiowej. To jest dla mnie niesamowite, dlatego że to były trzy obszary, które ja widziałam jako przeszkodę, jeśli są napięte w emisji głosu, a Loewen je dokładnie tak samo wyszczególnił przy tym opancerzeniu, Czyli to było takie naprawdę wielki zwrot w mojej pedagogice wokalnej, żeby sprawdzić, co opancerza tego śpiewającego, prawda? Jaki problem. To jest fascynujące, naprawdę. Podobno powierzchnia ciała robi się bardziej czuła, krew wypływa na powierzchnię, człowiek się otwiera, można go kochać, to mu daje wsparcie. Zranienie podobno nie jest tak trudne, bo wpływa i wypływa. To jest taki mój opis amatorski, ale jednocześnie bardzo, bardzo pomagający osobom śpiewającym, mówiącym.
Na koniec mam do ciebie prośbę o taką wskazówkę dla osób, które chcą szukać swojego głosu, nie mogą go znaleźć, a nie chcą jednocześnie zapisywać się na kurs śpiewu, czy iść do jakiegoś trenera, czy na jakieś kursy, tylko samemu coś zrobić, żeby zbliżyć się do tego swojego prawdziwego głosu.
To ja bym bardzo poradziła, żeby poszukać też tak zwanej prawdziwej biologii naszego ciała. To, co w nas zamyka cywilizacja, różne udogodnienia, tam wiesz, windy, podnośniki, schody ruchome, samochody, mikrofony, pokarmy rozdrobnione, nie wiem, zasady savoir-vivre, nieużywanie głosu w dużych przestrzeniach i tak dalej. No oczywiście stresu tak nie wyrugujemy z naszego życia, ale spróbować zbliżyć nasze ciało do tej naszej tak zwanej gracji dzikich zwierząt, o której mówi Alexander Lowen, znowu Lowena tutaj cytuję. Czyli generalnie to byłoby dobrze, żeby szukać takiej postawy, że mamy bazę w nogach, czyli nogi, brzuch, biodra, pośladki oraz przepona, mięśnie żebrowe i odcinek lędźwiowy kręgosłupa, to jeszcze ta siła nośna, która nam służy do przemieszczania się, siadania, kopania, tańczenia i tak dalej. To jest taka baza w dole, a góra luźna, czyli ramiona, żuchwa, swobodna twarz, luźny język, luźne gardło, żeby tego szukać, bo często jest odwrotnie, że ludzie się bardzo szarpią na górze, dźwigają coś w górze, mówią tylko w górze, wiszą jakby nad ziemią, na lekkich nóżkach. Czyli odwrotnie, pozycja taka trochę jak wojownika, który walczy. Baza w dole, swobodna góra i trzecia sprawa, luźne wnętrze, czyli miękkie gardło, luźne drogi oddechowe. To nie jest takie proste, bo ludzie się bardzo często tak zaciskają, że uważają, że ich punktem wyjściowym i ich twarzy to są zamknięte usta. A nie, kiedy patrzymy przed siebie i twarz jest luźna, usta się leciutko rozchylają. To jest tak zwana pozycja spoczynkowa żuchwy. Szukać tego bardziej. Teraz zastosować to, co mówi joga, że miarą zdrowia człowieka jest nie tylko to, jak długo i w jakim wysiłku potrafi pozostać, ale czy równie długo potrafi być w bezruchu i w rozluźnieniu, czyli balans, który my mamy bardzo zaburzony, czyli pozwalać sobie na odpoczynki, na medytacje, relaksy, prawda? I teraz następna sprawa, używać głosu, jak najwięcej używać, ale z przyjemnością. To jest bardzo ważna zasada. Czasem ktoś idzie na lekcję śpiewu i traci radość śpiewania, czy nawet deklamowania, jakie miał, kiedy się niczego nie uczył, bo się dowiaduje, jakie problemy, jak trzeba. Nie, z przyjemnością. Żeby mówić, trzeba mówić, żeby śpiewać, trzeba śpiewać, ale to ma być przyjemne. Nic nie może boleć. Człowiek musi mieć harmonię wyglądu. Nie może wyglądać na zmęczonego, jakieś tam żyły na szyi, zaciśnięte dłonie czy wybałuszone oczy. Bawić się, na przykład śpiewać z różnymi piosenkarzami, parodiować ich, niekoniecznie w skrzywieniu, naśladować, czytać bajki dzieciom, cieszyć się tym głosem, bawić się, ale przyjemność, bo jest tak, że my jesteśmy naszym najlepszym nauczycielem głosu za pomocą odczuć. Nikt za nas nie poczuje lepiej, ani pedagog, który nas słyszy, ani nasz uczeń, na którym też możemy trochę skorzystać, jak komuś chcemy pomóc. My czujemy, natomiast nie słyszymy tak dobrze, jak nas słyszą ludzie. My mamy inne słyszenie, my mamy więcej drgań wewnątrzczaszkowych. Nam się w głowie wydaje, że ten głos jest super, a na nagraniu okazuje się, że tylko marna cząstka tego wychodzi. Więc słuch nie jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Możemy się nagrywać i tak dalej, ale najważniejsze dla nas jest odczucie przyjemności, lekkości, radości. Po drugie, jak my wyglądamy, czy na szczęśliwych, czy biorąc oddech nawet bardzo prawidłowo, ale już widać, że ten człowiek jest zmęczony. Co z tego, że rozszerzy żebra i podpiera przeponą, jeśli widać gołym okiem, że się męczy, prawda? Także tak bym powiedziała, tak, taka sama radość.
Pozwól, że dopytam jeszcze dwie rzeczy, które powiedziałeś przed chwilą. Ta pozycja spoczynkowa, czyli żuchwa opuszczona, a język gdzie powinien się znajdować?
Jak żuchwa jest opuszczona, no to język sobie leży na dole, tak? Jak usta są zamknięte, to on dotyka tego wałeczka za górnymi zębami. Ale jeśli otworzymy buzię, to język zgodnie z siłą grawitacji nie pójdzie do góry, tylko się położy, Jak na przykład zobaczysz w nagraniu swoim na wideo, na przykład jak mówisz A i zobaczysz między ustami biało, to jest najgorzej, bo to znaczy, że masz zaciśnięte zęby. Jak zobaczysz różowo, to znaczy, że masz uniesiony język. Jak zobaczysz czarno, to znaczy, że język najlepiej leży właśnie tam na dole. To jest w ogóle bardzo fajna rzecz i z jogi wzięłam też oddychanie ciche. Joga mówi język jak płatek kwiatu leżący w jamie ustnej, czyli nie do góry. To, co widzisz u niektórych śpiewaków, to już jest sztuczna sprawa. To nam na co dzień się nie przyda.
I jeszcze jedna rzecz, powiedziałaś luz na górze, mocna baza na dole. To jak tę mocną bazę wyćwiczyć, żeby była mocna?
Żeby była mocna, no to my mamy takie fajne ćwiczenie, znowu Aleksandra Loewena, jak ugruntowanie. Ale równie dobrze można dojść do naszego organizmu przez drogi oddechowe, przez rozluźnienie właśnie gardła, żuchwy, ramion. Wtedy ta energia wchodzi jakby od środka. No, dużo by tu opowiadać. Mam najlepszy przykład ze sztuki Czas nas uczy pogody w Och Teatrze, kiedy Krzysztof Materna zrobił taki spektakl, on już szedł chyba dwa sezony. Amatorzy w wieku 65 ponad do 80 lat śpiewali. I początkowo oni byli bardzo nieruchomi, chociaż bardzo chcieli się ruszać, ale właśnie byli pozaciskani w tym obszarze oddechowym, czyli żuchwa, gardło, obręcz barkowa. Mimo że dostali trochę ćwiczeń takich z choreografem, to ich nie uruchomiło. Natomiast kiedy dostaliśmy się do organizmów drogą oddechową, czyli rozluźniła się żuchwa, gardło i ramiona, wtedy zaczęły się dziać cuda, bo po prostu energia zaczęła jak wulkan z nich wypływać. Oni się zaczęli ruszać. To ludzie, którzy byli na tym przedstawieniu, widzieli, jaka była energia w tych osobach i jak oni oddychali. Przecież mieli mikroporty, a nie było słychać żadnej zadyszki. Widownia cała była energetyzowana ich działaniem na scenie, ich śpiewaniem. Natomiast i tańczeniem, ruszaniem się. Natomiast nie zdarzyło się to poprzez poruszenie ciała, poruszenie choćby nóg, tylko od środka, poprzez miękki, przyjemny, głębszy oddech, ale przyjemny.
Bardzo Ci dziękuję za te wskazówki, za doświadczenia, którymi się podzieliłaś. Dzięki.
Dziękuję Ci bardzo, fajnie się z Tobą gada.
Dla takich spotkań z takimi osobami jak Aldona warto robić te audycje. Zachęcam Cię, drogi słuchaczu, do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania. Tam będziemy mogli się lepiej poznać, lepiej poznasz gości, a także poznasz plany i kolejne tematy w sztuce gadania. Tymczasem życzę Ci miłego lipca, miłych wakacji albo jakiegokolwiek miesiąca, w którym tego słuchasz. Krzysiek Jakubowski, pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia.